Witajcie w 80. odcinku Rozmowy Kontrolowanej, podczas której maglujemy persony związane z polskim i światowym rynkiem IT oraz security. Ja nazywam się Adam Lange i miło mi Was powitać w ten niedzielny wieczór. Jeżeli podróżujecie właśnie teraz, to wyłączcie tablety i zacznijcie nas po prostu słuchać, żeby było bezpieczniej, bo teraz podróżujemy w różne miejsca odwiedzać groby naszych znajomych czy rodziny. A lokalny kaznodzieja oraz maskotka, reżyser nadal przebywają poza zasięgiem internetu, ale to już za tydzień powinni już być z nami, także jeszcze musicie chwilkę potęsknić. A co dziś? Dzisiaj w nasze progi zawitał człowiek, któremu trójkąty nie są obce. Mówimy oczywiście o trójkącie IT, biznes i bezpieczeństwo, czyli tak zwany elektroniczny trójkąt bermudzki, gdzie często w niewyjaśnionych okolicznościach giną dobre pomysły. O swojej podróży po telekomach oraz zmieniającym się w świecie bezpieczeństwa i IT oraz biznesu opowie Tomasz Matuła. Cześć Tomku.
Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam Cię Adamie.
Tomku, na początek oczywiście jakby musisz trochę o sobie powiedzieć, czyli się przedstawić dla tych, którzy Cię nie znają. Powiedz nam, kim jesteś i co odpowiadasz, kiedy ktoś podaje Ci rękę i pyta się, panie Tomaszu, co pan właściwie robi, kim pan właściwie jest?
Tak krótko, ekspert i menedżer rynku ICT oraz telko z ponad 20-letnią praktyką w biznesie. Często, zależnie od okoliczności, dodaję, że jestem niezależnym doradcą i konsultantem i tą niezależność bardzo sobie cenię od kilku lat, a w wielu przypadkach również zaznaczam, że jestem realistycznym optymistą, jak mówi psychologia, a jednocześnie pragmatykiem. To tak zawodowo i osobiście dobrze mnie charakteryzuje.
Niezależne to dobrze brzmi, bo jakby nie trzymają cię żadne konwenanse, możesz mówić jak jest, prawda? Jeżeli doradzasz komuś, to...
Tak.
To jest fajna elastyczność. Ludzie w korpo tego nie mają, niestety. Tomku, ale jakby każdy kiedyś zaczynał. Każdy stawiał te pierwsze kroki w świecie IT i w świecie komputerów. Jak wyglądały twoje pierwsze kroki? Jak wyglądał twój pierwszy kontrakt z komputerem?
To pewnie... Ty, Adam, nie pamiętasz, a już na pewno nasi słuchacze, bo ja to się jeszcze urodziłem w czasach, kiedy dinozaury ponoć na Ziemi jeszcze żyły, ale ja się zetknąłem po raz pierwszy z Odrą 1305. Co prawda już nie programowałem na takich kartach, gdzie były otworki wycinać, żeby programować z tekturki, ale to była Odra 1305, a obok tejże Odry, z którą krótko, ale miałem do czynienia, co uważam za swój osobisty sukces, to był ZX Spectrum i już pierwsze komputery X86, już z pięciocelowymi dyskietkami.
Takie duże, fajne były giętki. To akurat pamiętam. ZX Spectrum też pamiętam, ale z Odrą niestety nie miałem nic wspólnego, także żałuję. Trochę żałuję, bo to naprawdę musiało być fascynujące przeżycie, praca z Odrą.
Nasza myśl techniczna, to też trzeba docenić.
Tak, jak najbardziej. Kiedyś chyba miałem okazję rozmawiać z jednym z konstruktorów. Wypadło mi nazwisko z głowy. Jak sobie przypomnę, to o nim trochę opowiem. Może go kiedyś zaprosimy do odcinka, jeżeli uda mi się go namierzyć. Tomku, idąc dalej, kończyłeś telekomunikację na Politechnice Śląskiej. Potem skończyłeś MBA, jakieś podyplomówki jeszcze się zdarzyły, kursy, szkolenia. Czy, ale jakby patrząc na same studia, czy pomogło ci w późniejszej pracy te studia? No bo o to pyta dużo młodzieży, tak? Czy warto studiować, czy rzucić to w cholerę i wiesz, i zająć się pracą, niż zdobyć wiedzę na studiach. I pytanie, jakie ty masz do tego podejście?
Fajne pytanie. Znowu przypomina mi się, że za moich czasów, jak ja studiowałem, to rzeczywiście większość moich kolegów pukała się w głowę i mówiła: ty głupi, zobacz, my tu już pracujemy, zarabiamy pieniądze. I tak rzeczywiście było. A na studiach były też takie miesiące, kiedy żywiliśmy się z moimi kolegami chlebem z smarowanym dżemem marchewkowym. Ale tak już poważnie, to chyba bym się cofnął do czasu, przepraszam za to, technikum łączności w Lublinie, bo tam spotkałem właściwie pierwszego chyba swojego mentora. To był nieodżałowany mój wychowawca i nauczyciel matematyki, profesor Kita, wykładowca również na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. I u niego to było jego absolutnie pierwsze unikalne doświadczenie z kimś wyjątkowym, bo u niego na wszystkich klasówkach, sprawdzianach można było mieć książki, dowolne notatki. I nie wymagał pamiętania regułek, definicji. U niego kluczem było rozwiązywanie zadań i rozumienie pojęć. Skutkiem ubocznym tej szkoły było to, że jak już zacząłem studiować na Politechnice Śląskiej, to przez pierwsze 2 lata wpadłem w olbrzymi problem, bo wymagano tam na sprawdzianach i kolokwiach całą masę definicji regułek i przyznaję się bez bicia, że wszystkie je przepisywałem ze ściąg, które miałem, bo ja po prostu nie umiałem, nie byłem nauczony, żeby w ogóle wkuwać na pamięć jakieś bezsensowne rzeczy. Więc to trochę pusza tym po serio. Sama Politechnika Śląska, studia nie dały mi tak naprawdę, taka jest też prawda, wartościowej wiedzy praktycznej, ale dały mi za to bardzo dużą, rozległą, powierzchowną wiedzę, bardzo powierzchowną. Późniejsze studia MBA i post-MBA z kolei dały mi bardzo wartościowe relacje i możliwość spojrzenia, zrozumienia, jak funkcjonują inne branże, czy jak moje koleżanki i koledzy mogą mieć zupełnie inne spojrzenie na wiele tematów, czy na zagadnień biznesowych, technologicznych, czy w ogóle innych. Więc technikum, a właściwie mój pierwszy mentor z technikum i studia nauczyły mnie przede wszystkim, jak się uczyć, znaczy jak zdobywać nową wiedzę ze zrozumieniem, to jest klucz, a to moim zdaniem jest najważniejsze, znaczy ciągłe przyswajanie nowej wiedzy z bardzo różnych dziedzin. Więc wszystkich bezwzględnie zachęcam do studiowania, bo pewnie w większości przypadków mogę się mylić, nie zdobędziecie super wiedzy praktycznej, ale studia otworzą wam horyzonty, oczy i nauczą was się uczyć i sięgać do tych źródeł.
Chociaż te programy się zmieniają i chyba teraz coraz więcej pojawia się jednak takich mocno praktycznych przedmiotów, chociażby niektóre uczelnie odpalają kierunki dzienne z zakresu cyber security, także powoli to raczkuje. Ale wspomniałeś o tym chlebie z dżemem marchewkowym. Kolega, który studiował na Politechnice Lubelskiej, opowiadał, że no było tak słabo w pewnych momentach, że kupowali po prostu ziemniaki i całe życie, znaczy całe studenckie swoje życie jedli tylko ziemniaki i wszystkie potrawy, jakie robili, to były z ziemniaków. Więc i tak miałeś dobrze chyba z tym dżemem. No dobra, no to już troszeczkę te studia sobie omówiliśmy. Jeżeli jakby podsumować to można tym, że praktycznej wiedzy nie zdobędziecie, ale warto, żeby sobie tą wiedzę jakoś na początku ułożyć i potem ją po prostu uzupełnić.
I nauczyć się uczyć, tak. Bo to jest klucz, bo wiele osób już dorosłych, które znam, nie potrafi się uczyć, jakkolwiek to zabrzmi, więc uczcie się uczyć.
To prawda. Lecimy dalej, bo już w 1996 roku trafiłeś do PKC PKT Centertel jako szef IT. Taka ciekawostka, ja też zaczynałem pracę w 96 roku, to pewnie była, nie była pierwsza twoja praca, moja tak, ale tą pierwszą masz w CV. I zaczynałeś od dosyć wysokiego stanowiska, no bo jakby szef IT w PKT Centertel to dosyć wysokie stanowisko, chyba że było coś wcześniej, o czym nie wiem i czego nie udało się wykopać.
To była moja trzecia praca tak naprawdę, ale to też jest ciekawe doświadczenie, ponieważ po studiach zacząłem pracę w firmie Aldec Polska, polsko-amerykańskiej firmie, wiecie, tamte czasy, to brzmi dumnie, 10-osobowej w Polsce, którą prowadził Polak mieszkający w Stanach Zjednoczonych. I w tej pierwszej mojej pracy pracowałem mniej więcej półtorej miesiąca. I zwolniłem się w trybie natychmiastowym, jak w pewnym momencie byłem świadkiem właśnie po pierwszym miesiącu pracy, dwa dni po kolei, jako o godzinie 17, pamiętam to do dzisiaj, pracownik jeden, a później drugi dzwonił do swojego szefa właśnie, tego szefa ze Stanów Zjednoczonych i nadawał mu na swojego kolegę, że tam Kowalski to na pana szefie mówi takie a takie rzeczy. Jak zobaczyłem to pierwszy raz, to myślę, no zdarza się, ale jak zobaczyłem to drugi raz na kolejny dzień, stwierdziłem, nie, to nie jest zdecydowanie praca dla mnie i nigdy więcej nie będę pracować w takiej firmie. No i tak się złożyło, że bardzo szybko, to było Katowice, w Katowicach znalazłem pracę w firmie ABB, ABB z W Signal, ABB brzmi no poważnie, ABB, międzynarodowy koncert, to jaki, w tamtych czasach jeszcze, ale prawda jest taka, że ABB przejęło z W Signal, czyli bardzo starą państwową firmę, dwa lata wcześniej niespełna. Ja zostałem zatrudniony i w ABB przepracowałem 6 miesięcy. I znowu się zwolniłem na własne życzenie. Ale dlaczego? No dlatego, że pracę rozpocząłem w takim 6-osobowym zespole projektowym. Zajmowaliśmy się trochę dziwnymi rzeczami. W Karmociazie mieliśmy wymyślać czujnik, uwaga, gwarantujący wykrycie, że lokomotywa i wszystkie wagony pociągu przejechały dany odcinek. Wydaje się to proste, ale temat bardzo trudny, skomplikowany i na całym świecie wtedy różnie do tego podchodzono, bo nie jest, jak mówię, to takie trywialne wcale. Nam się udało wymyśleć koncept bardzo fajny, unikalny do tego stopnia, że w piątym miesiącu zostaliśmy wyróżnieni, został stworzony prototyp gdzieś tam w Szwecji, jeśli nie przekłamię, a miał być testowany w Grecji. I ten nasz 6-osobowy zespół projektowy miał dostać premię, wyróżnienie za tą ciężką pracę, za sukces już na tym etapie i ta premia miała wynosić tam 1/3 pensji miesięcznie, więc nie jakiś nieprawdopodobny kokos. I to zostało oprotestowane wtedy przez związki zawodowe, że to jest złe, jeśli nagradza się młodych pracowników w taki sposób. I to było coś, co pamiętam wtedy pękło we mnie i stwierdziłem, nie, no to jest taka niesprawiedliwość i taka firma, że ja nie mogę tutaj pracować. Więc wiem, że to brzmi źle, ale po kolejnych 6 miesiącach na własne życzenie zrezygnowałem z tej pracy i akurat tak się złożyło, że PTK Centertel w Katowicach, czyli oddział regionalny odpowiadający za całe południe, szukał informatyka, zgłosiłem się. Przyjechali zacni panowie, później moi koledzy z centrali. No i zacząłem pracować w PTK Centertel. Wiecie, to w tamtych czasach, 96 rok, to właściwie wygrana na loterii. Takie dzisiejsze moje spotkanie i rozmowa z tobą, Adam. Operator komórkowy w NMT, wow, ale udało się. Zresztą wyobraźcie sobie, 96 rok i ja jako pracownik miałem swój telefon komórkowy. To były czasy. Co prawda ciężki i duży, ale to inna bajka. Ale oczywiście tam zacząłem pracę jako tak zwany koordynator IT okręgu, jednoosobowy, czyli to nie brzmiało tak dumnie, że byłem tam szefem z IT, tylko byłem po prostu przedstawicielem IT odpowiadającym za cały region, czyli od granicy zachodniej do wschodniej w tym w tymże CenterTelu, współpracując bardzo blisko z moimi kolegami z centrali w Warszawie. Po roku czasu ze względu na rozwój miałem dwóch współpracowników, a po trzech latach przy trzecim propozycji już nie do odrzucenia ze strony centrali przejścia do centrali do Warszawy, bo w przeciwnym przypadku chciano mnie wyprosić z firmy, że skoro nie chcę przyjąć awansu, to jestem złym pracownikiem i widocznie nie powinien tutaj pracować. Zdecydowałem się na przejście do centrali. To taka jest historia.
No właśnie, a przede wszystkim dla tych, którzy są młodzi, bo PKC CenterTel już chyba nie istnieje, jak dobrze wiem. W sensie tak mi się wydaje, że już nie istnieje. Co to był PKC CenterTel w tamtych czasach? Jakbyś mógł w dwóch słowach powiedzieć, czym się zajmowała ta firma, bo to jest ciekawe.
Moi drodzy, to był pierwszy w Polsce operator telefonii komórkowej, jeszcze w standardzie analogowym. Ja wiem, że dla wielu z was może w ogóle to być dziwne, co to jest analogowy standard NMT. To były takie reklamy albo taki biznesmen, który gdzieś tam w telewizji był pokazywany, można czasami na YouTubie znaleźć, z taką przenośną zarączkę trzymanym telefonem komórkowym, który ważył pewnie z 6 czy 9 kilogramów. Takie to były czasy. Czyli pierwszy operator komórkowy w Polsce.
I wtedy, jak dobrze pamiętam, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale obydwie strony połączenia płaciły za takie połączenie.
Obydwie strony połączenia płaciły i z SMS-y nie pamiętam, ile kosztowały jakieś koszmarne pieniądze.
Tak, to były ciekawe czasy. To był 96 rok, bo wtedy się tam pojawiłeś, czyli kopę lat temu. I jakbyś tak teraz wrócił do tych czasów i opowiedział nam trochę, jakie wtedy były zadania, lata 90. przypominam, zadania IT i jak różniły się od tych zadań IT, które są teraz, które możemy spotkać w firmach.
Wiesz, z punktu widzenia nawet samej firmy telekomunikacyjnej, IT było back office'em, było supportem. To znaczy oczywiście standardowe rzeczy, sieci, komputery, systemy biurowe, CRM czy systemy billingowe już bardziej biznesowe, ale wciąż IT było traktowane w tamtych czasach jako jednak taki back office, jako wsparcie, nawet w firmie telekomunikacyjnej. Może troszkę większa waga niż w innych firmach, bo ten billing kluczowe, żeby klientów zbilować i żeby można z nich ściągnąć te pieniądze za te rozmowy i za SMS-y, ale wciąż to był back office. W dzisiejszych czasach taki core funkcjonowania tego IT właściwie można by powiedzieć, że pozostaje taki sam, ale nastąpiła absolutnie rewolucja, to znaczy IT w firmach telekomunikacyjnych stało się właściwie taką częścią korową nie tylko biznesu, ale częścią korową telekomunikacji. Dlaczego? Dlatego, że ten świat IT wszedł z butami, tak to można powiedzieć. Jeśli słuchają nas tutaj koledzy z telekomunikacji, to darujcie mi i tam nie hejtujcie na mnie, ale prawda jest taka, że 4G, a właściwie 5G, i to, co się dzieje w ciągu ostatnich lat, powoduje, że takie tradycyjne systemy platform usługowych i same systemy telekomunikacyjne, infrastruktura telekomunikacyjna bardzo zamknięta, po prostu staje się IT, czyli ta konwergencja właśnie IT, platform usługowych i stricte infrastruktury i architektury telekomunikacyjnej, czyli te wszystkie network function virtualization, software defined network, po prostu powoduje, że de facto IT przyjmuje rządusz w telko. Taka jest prawda. Zresztą wiele osób i wiele firm ma z tym problem, bo nie potrafi tej zmiany zaakceptować, nie potrafi ją dobrze wdrożyć. Czyli jakby z tego back office'u, z mojej perspektywy, tu się dzieje rewolucja, bo to IT staje się po prostu telko. Nieprawdopodobna historia. Proszę, darujcie mi, moi szanowni słuchacze, jeśli jesteście z telko i nie zgadzacie się z tym, ale tak jest.
Słuchaj, jesteśmy w internecie, także jesteś tu bezpieczny, w razie czego ochronimy cię. Tomku, 8 lat tam spędziłeś, w sensie w początkach twojej kariery, czyli po miesiącu, potem 6 miesiącach, nagle 8 lat minęło w tym PKT i nagle przenosisz się do Telekomunikacji Polskiej SA, bo kiedyś był taki twór, który się nazywał Tepsa tak zwana. Jak trafiłeś do Tepsy? Jak to wyglądało, do przejścia?
To też jest ciekawa historia, bo w 2004 roku wiosną w Telekomunikacji Polskiej zaszły duże zmiany w zarządzie. Były one de facto spowodowane, to znowu część starszych słuchaczy, jeśli są tacy, którzy nas słuchają starsi, to może pamiętają, błękitna linia, likwidacja biur obsługi klienta, takich fizycznych Telekomunikacji Polskich i zastąpienie ich CRM-em. Były tam duże problemy z tym. W każdym razie efektem tego były duże zmiany w zarządzie Telekomunikacji Polski i mój szef z PTK Centertel został CTIO, członkiem zarządu Telekomunikacji Polski. No widocznie nam się nie najgorzej razem współpracowało, bo mi i mojemu koledze zaproponował przejście do Telekomunikacji Polskiej. No i to był absolutnie skok na taką głębię, na taki rów mariański. Ja wtedy, taka jest prawda, nie do końca zdawałem sobie sprawę, że ja skaczę na rów, do rowu mariańskiego, bo w PTK Centertel zarządzałem tam 40-osobowym zespołem ludzi. Wszystkich pracowników było wtedy jakieś 600 w całej Polsce. A przechodząc do Telekomunikacji Polskiej, od razu z miejsca objąłem pion, który miał 1700 pracowników. Cała firma ponad 73 tysiące. 80-letnia historia, a PTK Centertel, trzeba pamiętać, w tamtych czasach był takim startupem troszkę, bo to kilkuletnia firma, która od początku funkcjonowała. Więc to był skok absolutnie na taką mega, mega głęboką wodę. No i to było bardzo ciekawe doświadczenie, wyjątkowe. Pierwszy dzień to jako taką ciekawostkę, pierwszy dzień już pracy, samo przyjęcie, bo miałem spotkanie rekrutacyjne z prezesem Markiem Józefiakiem. Część osób może pamiętać, to pamiętam też do tej pory, jak jedną z takich rzeczy, którą prezes Marek prosił o to, żeby od nich zacząć, to było spowodowanie, żeby IT wyszło z tego swojego silosu, żeby zaczęło rozmawiać z biznesem. I pierwszy dzień pracy już w biurowcu na Twardej, słynnym, w Telekomunikacji Polskiej, kiedy szef HR-u zaprasza mnie na kawę i mówi mi tak: Tomek, ja wiem, że wy tam w tym Centertelu, to wy tam wszyscy na ty jesteście, ale wiesz, tu jest inaczej, ty jesteś dużym, bardzo ważnym dyrektorem i my tu tak nie odnosimy się do siebie, więc bardzo cię proszę, raczej per pan, bo tutaj mamy inną kulturę organizacyjną. Zresztą przesympatyczny i bardzo mądry człowiek z tego szefa HR-u, ale wtedy powiedziałem mu, nie wymieniając jego nazwiska, żeby mnie zdradzać, jak ktoś będzie chciał, to poszuka. Załóżmy, że to był Grzegorz, to nie był Grzegorz. Grzegorzu, rozumiem, ale pozwól, że jednak pozostanę przy sobie. Jeśli oczywiście ktoś sobie nie będzie życzył, żeby mówić per ty, to oczywiście tak będzie, uszanuję, ale co do zasady, jednak tą subkulturę Centertela będę wprowadzał do Telekomunikacji Polskiej. To był pierwszy dzień. Na drugi dzień rano na faks, który w sekretariacie moim był, przychodzi dokument, memo, wewnętrzne memo. I memo pochodzi od Grzegorza, kierownika salonu w Krakowie, którego znałem pracując w Centertelu, bo to południe. Grzegorza znałem, fajny, miły, sympatyczny, rozsądny facet. I tenże Grzegorz pisze: Szanowny panie dyrektorze, od 2 dni w salonie w Krakowie, największym salonie sprzedaży w Krakowie, nie działa drukarka. To jest nieakceptowalne. Sprzedaż nam siadła, było takie ładniejsze sformułowanie. Proszę o natychmiastową reakcję. robiłem wielkie oczy, pamiętam to jak dzisiaj, i wybieram numer telefonu, dzwonię do Grzegorza, mówię: Grzegorz, czy cię oblało gorącą wodą? Przecież jeśli jest problem, to czemu nie zadzwoniłeś do mnie? Wysyłasz mi memo, faksem, zgłupiałeś? Była cisza, chwila ciszy, i Grzegorz mówi: wiesz, ja cię przepraszam, ale wiesz, to jest inaczej. Trochę pół żarty, pół serio, ale to inaczej, to właśnie trochę te dwie sytuacje mówią, jak na początku było inaczej wejście w zupełnie inną firmę, w inną skalę, z historią, którą trzeba było zrozumieć, trzeba było w nią wejść w taki sposób, który też powodował, że żeby być może nie zaakceptowanym, ale zrozumianym, co się chce zrobić. A to było dodatkowo trudne, bo jak wiecie, przy gwałtownych zmianach w tego typu sytuacjach, to takie osoby z Centetela jak ja były traktowane jako taki wróg numer jeden.
Obcy.
I to taki obcy do kwadratu. No to takie były to początki.
Mamy jeszcze bardzo dużo pytań i coraz mniej czasu, więc lecimy dalej. Tomku, ale wspomniałeś o tym molochu, o tym gigancie, który miał już sporo lat na karku, czyli mówimy cały czas o telekomunikacji. I jak wyglądało to IT, jak tam zawitałeś? W sensie, czy to było, chociaż w to wątpię, ale popraw mnie, jeżeli się pomylę, czy to było raczej walka z nowymi technologiami, a czy chęć ich adopcji? W sensie, czy tutaj już jakby telekomunikacja szła w tym kierunku, żeby coś nowoczesnego otwierać, a czy po prostu starali się utrzymać to, co jest, czyli nie wiem, stare centralki, pentakonty, które gdzieś tam były porozstawiane po korytarzach w centralach. Czy jakie było tam podejście do technologii? Czy ta organizacja wtedy, jak była jeszcze telekomunikacją, to szła do przodu, czy raczej wiesz, utrzymywała się po prostu?
Nie, to absolutnie firma w nieprawdopodobnej transformacji technologicznej i organizacyjnej. To absolutnie jeden z moich takich darów od nieba, że wszedłem w takim momencie do tak dużej, na taką skalę funkcjonującej firmy. Absolutna transformacja, wdrożenie CRM-u, błękity linii, internet dzwoniany, a później pamiętacie pierwsze modemy, internet DSL-owy, to były rewolucyjne rzeczy. Właściwie całe wszystkie systemy informatyczne, teleinformatyczne, platformy usługowe zmieniane, wdrażane na nowe. To z punktu widzenia transformacji technologicznej nieprawdopodobne zmiany, absolutnie. Czasami wyprzedzające ten drugi równoległy wątek, czyli taki transformacji organizacyjnej, ludzkiej. Znaczy to ta zmiana mentalności jakby pracowników IT, biznesu, ale też osób z telekomunikacji, bo pamiętajcie, to bardzo mocno spionizowane, znaczy takie piony, takie kominowe struktury, to takie trochę państwa w państwie. Tak funkcjonowało zresztą większość firm, trzeba pamiętać, dużych w tamtych czasach. Dzisiejszych też wiele tak funkcjonuje, ale to tak na marginesie, ale więc ta transformacja plus technologiczna to jest taka zmiana mentalności tego, żeby ludzie wychodzili ze swoich stref komfortu i ze sobą współpracowali. Dlatego jednym z takich pierwszych programów, takich zmian, które ja wprowadzałem, to był program informatyka do usług. No właśnie, żeby wyjść z tego zamkniętego troszeczkę takiego komina informatyki i zacząć rozmawiać z biznesem, zacząć rozmawiać o ich potrzebach, tą współpracę zacząć regulować bardziej w sposób sformalizowany, który ma sens dla obu stron, czyli jakieś umowy service level agreement. I to było coś, co było takim nieodłącznym elementem. Więc nie zabierałem czasu, bo ja bywam gadułą. Absolutnie nieprawdopodobna transformacja technologiczna w IT, telko, platform usługowych, jak i procesowa, organizacyjna, mentalnościowa, związana z kulturą organizacyjną.
No i znowu minęło 8 lat, bo Centertel to było 8 lat, TPSA 8 lat I nagle ktoś puka do drzwi i mówi, od dzisiaj mówimy po francusku. Czyli jakby do telekomunikacji zawitało Orange i było przekształcenie Tepsy na Orange Polska. Pamiętasz, jakie były wyzwania związane z tą transformacją i nowym właścicielem? Czy to była tylko zmiana brandu, czy jakby wraz z Orange'em przyszło kompletnie nowe i nowe podejście do IT, nowe podejście do biznesu? Jak taka transformacja wyglądała z poziomu twojego osoby, która się tym zajmowała w organizacji?
To trochę nie tak. To znaczy France Telecom i udziałowiec francuski w telekomunikacji polskiej był bardzo silny i jego wpływy tak naprawdę w decyzje dotyczące wyboru, czy to technologiczne, czy kwestie organizacyjne, czy biznesowe, były bardzo silne cały czas. PTK Centertel był trochę z boku takim satelitą, którego te wpływy udziałowca większościowego francuskiego nie dotykały tak mocno, ale TP była cały czas. I ta zmiana, o której mówisz, czyli ten rebranding, to był właściwie taki następny krok oprócz ujednolicenia właśnie marki, to była duża transformacja, konsolidacja firm, tych dwóch firm, czyli PTK Centertel, niezależnego, takiego już wyrośniętego startupa starego, firmy, która uważała siebie i była bardziej zwinną, taką mniejszą, i tego kolosa z 80-letnią historią telekomunikacji polskiej, czyli fiksowych usług i z mobilnych. I dla bardzo dużej części różnych jednostek organizacyjnych, czyli marketingu, sprzedaży, ale tych bardziej biznesowych, ta transformacja, to łączenie, to był trudny proces. Pewnie mi i technologiom, a w szczególności mojemu obszarowi, było łatwiej, a to dlatego, że po pierwsze, no ja byłem człowiekiem z obu stron. Znaczy ja rozumiałem i PTK Centertel, bo stamtąd przecież spędziłem tam dużo czasu. Z drugiej strony już pracowałem kilka lat w telekomunikacji polskiej, a znowu kolejni mentorzy, na których trafiłem, osoby, które bardzo szanuję, jak Bertrand Legern, od którego się nauczyłem, żeby szanować i starać się zrozumieć nowe miejsce czy nowe otoczenie, do którego się przychodzi. Zanim zaczniemy oceniać, bo to łatwo jest powiedzieć, wiecie, przychodzimy gdzieś, o, tam beton, stare dziadki, a ja tu tam bym tam zrobił wszystko lepiej. I on mnie wiele lat wcześniej nauczył, żeby nie oceniać, tylko żeby zrozumieć i znajdować dobre strony. I taka była też prawda, że miał swoje plusy PTK Centertel, ta organizacja, taka byśmy dzisiaj nazwali zwinność, wtedy jeszcze nieznane słowo, ale z drugiej strony lekka, mniejsze poukładanie procesowe i takie organizacyjne, co czasami nie jest dobre. Telekomunikacja polska, która w wielu przypadkach technologicznie już była bardzo zaawansowana, ale miała na rzeczywiście bardzo dobrym poziomie takie procesy podstawowe operacyjne. Wiecie, uprocesowienie firmy przy odpowiedniej skali po prostu musi być, bo inaczej taki duży kolos po prostu nie będzie funkcjonować. Więc mi było łatwiej, nam było łatwiej, bo tak naprawdę znałem obydwie firmy, skupialiśmy się na szacunku wzajemnym i to było chyba podstawa, żeby doprowadzić do sytuacji, że czerpiemy najlepsze rzeczy z obu tych organizacji. Ja też miałem, to też moim szefem był przez wiele, wiele lat i wtedy też wiceprezes zarządu Piotr Muszyński, a mój absolutny najkochańszy, najlepszy szef, także pozdrawiam go serdecznie, choć pewnie tego nie słucha, ale on mi dał też taką misję, to jest bardzo mądry człowiek, bardzo otwarty. I wiele rozmawialiśmy na temat właśnie tej przyszłościowej konwergencji świata IT, platform usługowych, telekomunikacji, ale też na temat roli cyberbezpieczeństwa. Pamiętajcie, tamte czasy to cyberbezpieczeństwo, to tam bezpieczeństwo IT, to tam Bekowicz to taki tam nie wiadomo po co jest właściwie, tak? To był bardzo mądry, to jest bardzo mądry człowiek Piotr i Piotr wtedy dał mi misję, bo zrozumiał, że to ma sens, że z punktu widzenia Orange, czy też połączonych spółek, tak naprawdę to jest element przewagi konkurencyjnej, czyli cyberbezpieczeństwo, po pierwsze nie IT, tylko całej firmy, czyli platform usługowych i tej telko. Po drugie, cyberbezpieczeństwo wszystkich usług dla klientów B2C i trzeci kawałek jako element usług dla całego świata biznesowego. A usługi ICT i infrastruktury IT to nie IT dla IT, jakieś tam serwery, tylko właśnie platformy usługowe telko i tak naprawdę wspólne platformy, które służą czymś większym. Więc to się też wiązało z takim fajną misją, którą wtedy Piotr mi powierzył.
Lata w telekomach i głównie spędziłeś te lata jako szef IT i pracując z systemami IT. Musimy teraz jakby zahaczyć ten temat ataków na te sieci w tamtych czasach, bo wszyscy wiemy, że telekomunikacje Polską S.A. ukochały gumisie tak zwane. Były jeszcze tematy związane z freakingiem. Czy były jakieś ciekawe incydenty albo ciekawe cases, z którymi miałeś styczność w tamtych latach w IT? Jak ciekawie próbowali ludzie atakować te sieci? O których oczywiście mógłbyś powiedzieć.
Ja muszę tylko sprostować, żeby ja byłem taki ni pies, ni wydra. Znaczy ja nie byłem przez kolegów i koleżanki z IT, czy którym bardziej było bliżej do IT, byłem bardziej traktowany jako ta część platform usługowych i telko, a przez kolegów z telko byłem bardziej traktowany jako IT, a przez biznes byłem traktowany jako Tomek Matuła. Trochę pożartem po serio, ale to jest ważne, to ja jakby zawsze byłem pomiędzy tymi światami, lepiej rozumiałem te bardzo jednak niezależne światy. Ale wracając do twojego pytania, no oczywiście z przyczyn obiektywnych nie mogę publicznie mówić o jakichś szczególnych przypadkach fajnych, ciekawych ataków. Mogę powiedzieć o takich publicznie znanych. Bo oczywiście była ich cała masa przy takiej skali, trzeba pamiętać, to były lata, gdzie właściwie była telekomunikacja polska, właściwie Orange mobilny i fiksowy i długo, długo nic, jeśli chodzi o skalę, o ilość klientów. No, jeszcze za czasów końcówki telekomunikacji polskiej, telekomunikacja była jednym z największych, przez wiele lat była jednym z największych spamerów na świecie. Pamiętam miejsce drugie, trzecie notorycznie, a czasami pierwsze się zdarzało. Więc walka z botami i z botnetami w sieci telekomunikacji polskiej zakończona sukcesem, a to był taki bardzo, bardzo długi, długi proces. Był zacny atak hakerski na modemy ADSL-owe w Polsce swojego czasu, już po 2000 roku, nie będę mówić w którym roku. I to on dotyczył klientów nie tylko Orange Polska, ale wszystkie sieci. Skala była bardzo duża w Polsce. I to był chyba pierwszy taki, na taką masową skalę atak, który wszystkim uzmysłowił, przynajmniej przez chwilę, że security to nie jest tylko po to, żeby mówić mądre rzeczy, tylko że to może dotykać każdego i wszystkich. No i już wtedy się rozpoczęły duże ataki DDoS-owe, czyli takie, które już powodowały bardzo duży problem firm, na przykład e-commerce'owych. Więc to trochę tak uciekając od odpowiedzi o szczegółach, bo nie mogę, była ich cała masa, tych zewnętrznych, były też dotyczące samej organizacji, które są w każdej organizacji, czyli z wewnątrz, albo teraz się ładnie mówi supply chain. I wtedy też to takie wyzwania były właśnie z problemami wynikającymi z niedostatecznym zarządzaniem kontrahentami czy partnerami, z którymi się współpracuje. Natomiast to był też czas, ten, o który mówisz, gdzie już cyberbezpieczeństwo w Orange Polska stało się absolutnie, było rozumiane, nie tak jak wcześniej kilka lat moi koledzy z biznesu śmiali się, jak im mówiłem, że będziemy zarabiać na usługach cyberbezpieczeństwa, to pokali się w głowę, mówili, chyba niepoważny jesteś Tomek. To był już czas, kiedy po pierwsze też mój absolutnie ukochany prezes Bruno Ditua i mój szef, bezpośredni wiceprezes Piotr Muszyński, kiedy była ogłoszona strategia Orange Polska, jednym z pięciu takich kluczowych elementów odróżniających nas od konkurencji strategicznych, wyobraźcie sobie, 5 ogłoszonych, to były właśnie cyberbezpieczeństwo przenikające wszystkie elementy wewnętrzne i usługi dla klientów. I to był już czas, czyli ta wieloletnia praca trochę u podstaw, przechodzenia z tego back-office'u z cyberbezpieczeństwem na front-end stała się faktem. Świetny czas.
No tak, jak tak opowiadasz, to faktycznie bycie świadkiem i częścią takiej transformacji, no to musiało być super ciekawe przeżycie i kupa fajnego doświadczenia tak naprawdę. Ale jakby ta przygoda z etatem się kiedyś skończyła. Po Orange'u stwierdziłeś, że pójdziesz na swoje i zostałeś doradcą, czy też, jak mam w notatkach zapisane, menedżerem do wynajęcia. I dlaczego tak się wydarzyło? W sensie znudziła ci się już praca na etacie, czy potrzebowałeś jakiejś zmiany, czy raczej stwierdziłeś, że wykorzystasz te umiejętności lepiej, które nabyłeś i zostaniesz po prostu takim konsultantem, nazwijmy to.
No, prawda jest prostsza. To znaczy, nawet jeśli gdzieś w głowie mi tam się tliło przez wiele lat, że powinienem wykonać jakąś zmianę, to jednak taka obawa przed zmianą to wszystko przykrywała i tam tłumaczyłem sobie na wiele sposobów, że tu jest idealna praca i że odrzucanie ofert nawet wybitnie ciekawych to jest mój obowiązek. Prawda jest taka, że po odejściu 2 lata wcześniej prezesa Bruno Dituła i kilka miesięcy wcześniej Piotra Muszyńskiego, mojego bezpośredniego szefa, po prostu dano mi jednoznacznie do zrozumienia, że lepiej mi będzie poza Orange'em. Więc po tym, a wiecie, w takich firmach jak to w korporacjach, wszystkie są do siebie podobne, trochę lepsze, trochę gorsze, ale generalnie jest podobnie. Więc odejście, na początek żałoba, którą trzeba było przejść. Później odtruwanie się, pamiętam, po kilkunastoletniej pracy w bardzo fajnej, ale korporacji. Finalnie kilka propozycji wejścia znowu do innej korporacji, no i wtedy moja decyzja pełna świadoma, spróbuj Tomek wykorzystać swoje doświadczenie, swoje kompetencje, które masz i nie pakuj się do żadnej dużej firmy, przynajmniej przez jakiś czas. No i stąd ta moja decyzja i pójście w taką rolę właśnie z jednej strony doradcy, w tej chwili doradzam kilku na stałe w kilku firmach, z drugiej strony konsultanta, który jest wynajmowany do na przykład przygotowania i wypracowania zespołem strategii, na przykład go to market dla usług cyberbezpieczeństwa w jednej z dużych firm, ale też tematów związanych z architekturą IT, ale na przykład bardzo ciekawa praca, którą projekt, który miałem, który był kompletnie nie dotyczył technologii, a właściwie te technologie były w tle, a dotyczył komunikacji. I właściwie jego celem było spowodowanie, żeby członkowie zarządu dużej zasnej firmy zaczęli się rozumieć i dogadywać. I to był jeden z moich najfajniejszych sukcesów. Ale też mam bardzo mi sprawia dużo przyjemności praca w moim ukochanym też startupie, w którym od 2 lat pracuję, startupie, który zajmuje się oczywiście usługami cyberbezpieczeństwa.
I także jesteś związany z Digital Excellence i CIO Netem. I czym jest Digital Excellence i czym wyróżnia się od innych tego typu programów?
A to też to jest taki osobny kawałek mojej ukochanej też pracy albo współpracy, bo współpracuję z CIO Netem od właściwie już chyba 2,5 roku. W roli takiego dyrektora programowego, gdzie dla tej społeczności, a CIONET skupia społeczność dyrektorów IT z digitalizacji, cyfryzacji, przygotowuje merytorycznie założenia takich dedykowanych formatów typu roadshowy związane z Platform Evolution, z cyberbezpieczeństwem, takie dedykowane też programy dla menedżerów, które mają w pigule dać właśnie uspójnienie wiedzy w danym obszarze, na przykład ostatnio dotyczące konwergencji świata IT i OT, co mnie bardzo cieszy, że udało mi się przekonać zacnych koleżanki i kolegów z CIONET-u, że to jest coś, co jest ważne i się okazuje, że jest tam bardzo dużo chętnych, którzy chcą wziąć w tym udział, bo nikt się tym de facto tak naprawdę na poważnie nie zajmował, w szczególności w takiej pigule. No i oczywiście uruchomiony teraz program Security Excellence, też się bardzo cieszę z tego konceptu, bo wszyscy moi dalsi i bliżsi znajomi, dyrektorzy IT, dyrektorzy bezpieczeństwa, ale też z biznesu, ludzie mówili, że brakuje takiej formuły, gdzie przy jednym stole by się dali właśnie CIO, CSO i jeszcze tam przedstawicieli biznesu i po prostu razem rozmawiali o tym, co jest ważne. Więc z CNET-em absolutnie bardzo szanuję, bardzo cenię tę współpracę, bo ona też daje wartość, daje satysfakcję mi. Ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi i dzielić się tą wiedzą i z firmami, z partnerami, ale też taka jest, jakkolwiek to zarzmi, lekka misyjność, znaczy związana z tym, żeby właśnie wśród tego zasnego grona ludzi dzielić się tymi najlepszymi praktykami i powodować, żeby może byli lepsi nasze firmy, instytucje i w ogóle to życie w Polsce.
Tomku, dużo robiłeś w życiu i jakbyś tak miał w paru słowach podsumować, może nie podsumować, tylko powiedzieć nam, co było dla ciebie największym wyzwaniem w karierze? Może jakaś rola, funkcja albo projekt i dlaczego to było?
Właściwie dwa projekty restrukturyzacyjne w telekomunikacji polskiej, ale jeden w szczególności, bo też odpowiadałem w pewnym momencie za centra drukowania i kopertowania, czyli mówiąc po ludzku, wszystkie faktury i dokumenty, które z firmy czy indywidualni klienci otrzymywali, czy to w formie papierowej, czy elektronicznej, były wysłane z tychże centrów. Były dwa, Kraków Gniezno, optymalizacja, koszty. I co było wyzwaniem, ja zamiast likwidacji jednego zaproponowałem transformację, a właściwie konsolidację z dwóch do jednego, wyjście z usługami, to taka moja idea fix w ogóle przyświecająca mi tym, czym się zajmuję, wyjście z tymi usługami na rynek, czyli oprócz świadczenia dla siebie takich usług, to rozpoczęcie zarabiania pieniędzy, czyli finansowanie jako swojej działalności. Przekonałem, to był chyba pierwszy projekt w telekomunikacji polskiej, gdzie uzyskałem akceptację związków zawodowych do tego projektu, w ramach którego niestety, i to było bardzo trudne, 60 moich pracowników musiało być zwolnionych. To, co było trudne, to po prostu rozstanie się z nimi, ale moim takim absolutnym sukcesem było to, że przekonałem związki zawodowe, a wtedy było 23 związki zawodowe i zapewniam was, to nie były łatwe rozmowy, a przekonałem ich i to też im z perspektywy czasu dziękuję tym, że pokazałem im koncept, że ja nie chcę, to nie jest głupie, bezmyślne cięcie. I oczywiście to jest duży żal i problem, że to się dzieje, ale że celem sam w sobie jest tak naprawdę wyjście do przodu i żeby to centrum, żeby ci ludzie, którzy zostają, którzy będą pracowali w tym jednym miejscu, żeby tak naprawdę mieli zapewnione pracę, a z drugiej strony telekomunikacja na tym zarabiała pieniądze. No i przez wiele, wiele lat to centrum drukowania i kopertowania świetnie funkcjonowało. Były robione mniej więcej raz do roku analizy, czy jednak może wyoutsourcować i zawsze okazywało się, że jest tak dobre, PNL jest tak dobry, że się to nie opłaca. To był najtrudniejszy projekt z perspektywy czasu związany właśnie z ludźmi, z pożegnaniem się z tak dużą grupą ludzi.
No to teraz taki przerywnik, troszeczkę też mało czasu nam zostało, ja całą listę pytań jeszcze do ciebie mam, więc będziemy przyspieszać. Najbardziej nietypowy epizod zawodowy w twojej karierze, taki wiesz, którego nie masz w CV i się nim publicznie nie chwalisz, to teraz jest taki czas na coming out.
To przyspieszę, jeśli to mi się uda, ale to też wytłumaczę tym coming outem, dlaczego tak dużo mówię. Ja do 29 roku życia bardzo mocno jąkałem się. Czyli się w taki potworny sposób, słuchajcie, że nie byłem w stanie wypowiedzieć tam ty, to było nie do przejścia. Czyli na przykład butelka wody, to było nie do wypowiedzenia przeze mnie w sklepie. A jakoś tam przecież szkoła, miły, sympatyczny, lubiany, całkiem mądry przez niektórych, twierdzono, jakoś sobie radziłem, w pracy też, ale jak właśnie awansowałem do centrali w Centralu w Warszawie i już z większą grupą ludzi. No, i inteligentny człowiek jest w stanie unikać spotkań z większych i z jeszcze wtedy, kiedy musi do nich przemawiać przez jakiś czas, ale nie da się cały czas. No i w pewnym momencie byłem zmuszony do prezentacji z 20-osobowym zespołem ludzi. Oczywiście wyszło fatalnie, no bo jak się jąkam tak bardzo poważnie, byłem wtedy, nie byłem w stanie nic powiedzieć, no to nie dało się. Drugie spotkanie, druga porażka, no i przed no trzecim, a w międzyczasie oczywiście przez wszystkie lata, wiecie, logopedzi, psychologowie, psychiatrzy, nic z nami, niestety byłem odporny, nic nie funkcjonowało, nie działało. I na tym trzecim, przed tym trzecim spotkaniem dla 40, przed 40-osobową grupą ludzi stwierdziłem tak, Tomasz, musisz coś zrobić, żeby ci ludzie, którzy cię słuchają, przestali się denerwować. Bo wiecie, nie wiem, czy wiecie, że jest taka specyfika, że jak ktoś jąka, to tak naprawdę bardziej denerwuje się słuchacz. To jest naturalnie, chce tej osobie jąkającej się pomóc. I tak naprawdę się spinają wszyscy. No więc stwierdziłem tak, jak opowiem kawał o jąkale, to druga strona się rozluźni, a ja też. A zapewniam was, że jak jąkała, mówi kawał o jąkale, to wypada doskonale. No i okazało się, że rzeczywiście tak było, towarzystwo się rozluźniło, ja też, no, ma facet dystans do siebie i to był taki jakby element, że w ciągu de facto 3 lat doszedłem do poziomu z takiego bardzo zatwardziałego jąkały do poziomu, który jestem teraz. To a propos takiego coming out.
Okej, okay. Zaliczone. Idziemy dalej. Pracujesz od lat 90. i jak w twoich oczach zmieniał się ten świat IT i bezpieczeństwa przez ten czas do dzisiaj? Czy było lepiej, gorzej było, jest bezpieczniej, jest gorzej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo? Taka krótka ocena z twojej strony.
Było inaczej, ale było łatwiej. Dlatego, że ta cyfryzacja, która dotyka naszego życia firmowego, zawodowego i osobistego, jako nas, jako zjadaczy chleba, jest tak dramatyczna, że ona powoduje, 10-15 lat temu nikt nie miał smartfonów i nie miał komputera w dłoni, e-commerce'owe rzeczy były jakieś w powijakach, on-premise'owe rozwiązania dominowały w firmach, więc z przyczyn obiektywnych było po prostu bezpiecznie, było łatwiej. Teraz nie ulega wątpliwości. Znaczy, szybujemy w stronę większej komplikacji, absolutnie szaleństwa, jeśli chodzi o rozwój cyfryzacji, a jeszcze większy, jeśli chodzi o ilość niebezpieczeństw, które przed nami stoją, bo przecież dla złych ludzi po drugiej stronie to jest świetna sytuacja. Im się po prostu rośnie świetnie rynek, baza, na której mogą zarabiać pieniądze i robić różne rzeczy. Jest gorzej i będzie gorzej.
Nie. Miałeś zakończyć pozytywnie, a nie negatywnie. Nie tak się umawialiśmy, Tomku.
No, ale będzie, a jeszcze nie powiedziałem Bogonie, żeby się z czasem zmierzyć, że jeszcze do tej pory zamknięte systemy automatyki przemysłowej SCADA, a ta konwergencja też następuje, więc tak naprawdę dochodzi nam kolejny kawałek komplikacji.
Zmierzamy w nieznane tak naprawdę, jeżeli chodzi o security. Lecimy dalej. Tomku, w swojej aktywności zawodowej i też pozazawodowej, prywatnej, czy w inicjatywach, które się udzielasz, często współpracujesz i rozmawiasz z różnego rodzaju wysokiego szczebla pracownikami, czyli CIO, COO, CSO i te wszystkie C. Potrafisz ocenić, jak bardzo ludzie na tak wysokich pozycjach ogólnie ogarniają bezpieczeństwo i są na bieżąco z bezpieczeństwem i czy w ogóle są w stanie ocenić ryzyko lub brak tego ryzyka, bo na pewnym poziomie po prostu niektóre rzeczy, nie oszukujmy się, docierają albo przekłamane, albo nie docierają z różnych względów.
Ja to pewnie będę nielubiany przez wielu, ale z moich doświadczeń, osobistych doświadczeń jest ogromna masa prezesów i członków zarządu firm, którzy deklaratywnie mówią, że rozumieją, że mają świadomość, że bezpieczeństwo jest i ochrona informacji jest ważne, ale w praktyce za tym nie idą czyny. I niestety mówię to z pełną odpowiedzialnością i to jest trochę inny przekaz niż ten, który można odnieść wrażenie po jakichś tam konferencjach, artykułach i tam wypowiedziach i zacnych panów i pań, które mówią, jak to jest ważne. Moim zdaniem olbrzymia część prezesów, członków zarządu niestety nie traktuje bezpieczeństwa wciąż tak poważnie, jak powinna, z różnych względów. Jeśli chodzi o dyrektorów IT, oczywiście wśród prezesów, członków zarządu są chlubne wyjątki. Jeśli chodzi o to, żeby też nie było wątpliwości, jeśli chodzi o dyrektorów IT, jest troszkę podobnie, to znaczy jest spora grupa dyrektorów IT, która jest bardzo mądra, ale jest też taka grupa CIO-sów, którzy są mądrzy, ale jednocześnie tak dużo mają presji ze strony biznesu, że się jej poddają, właśnie ze strony tego prezesa, który nie do końca chce przyjąć, że trzeba zadbać o bezpieczeństwo jego usług czy produktów, że się poddają temu po prostu. A są też tacy, którzy po prostu chcą budować swoje królestwo za wszelką cenę i w praktyce. Także przepraszam was, CIO-si, niektórzy, ale rzeczywiście tak jest. I to wcale nie są pojedyncze przypadki. Jeśli chodzi o dyrektorów bezpieczeństwa, żeby też było porówno, to znowu są bardzo zacne, chwalebne przykłady, ale jest duża grupa dyrektorów bezpieczeństwa, którzy starają się wciąż być takimi trochę starego typu bezpiecznikami. Przepraszam was również za to stwierdzenie. Czyli mówić, ja tu mówię, jak ma być i czego nie wolno przekroczyć, a reszta mnie nie interesuje. Oczywiście upraszczam, tak? A niestety w dzisiejszych czasach tak jest prawda. Dyrektor bezpieczeństwa i jego pracownicy muszą być bardziej proaktywni, muszą wychodzić do IT, do biznesu i razem z tym IT, razem z tym biznesem po prostu dochodzi do kompromisów, bo ta ocena ryzyka przy tym, co warto zrobić, a co nie i w jaki sposób, to musi być wspólna decyzja tego biznesu, IT i bezpiecznika w taki sam sposób. To tak na szybko. Ja wiem, że to nie jest może zbyt optymistyczne, ale tak, taką mam percepcję.
Słuchaj, od dwóch pytań odpowiadasz tylko nieoptymistycznie, ale to też powiem ci, że to jest bardzo dobra wskazówka dla naszych słuchaczy, którzy jakby są na tych szczeblach, tak, żeby się trochę otworzyli na tą komunikację i współpracę. I to jest chyba najważniejsze, żeby odnosić sukcesy, a nie siedzieć w tych swoich małych silosach i budować te królestwa, tak jak powiedziałeś. To do niczego dobrego nie doprowadzi. To już historia to pokazywała. A co twoim zdaniem będzie największym wyzwaniem nadchodzących lat w IT i bezpieczeństwie?
Trzy rzeczy, które dotyczą nas wszystkich. Pierwsze to jest przenikanie się życia zawodowego i prywatnego. Ma mający wpływ na nasze firmy, na instytucje i też nas samych i nasze lenistwo, ja mówię nas wszystkich, lenistwo rozumiane jako taka pogoń za tym, żeby było łatwo, przyjemnie, bez żadnego problemu, bo to jest bardzo niebezpieczne i to się będzie pogłębiało. To znaczy, o co mi chodzi, chcemy wszyscy szybko, na już, ma być właściwie bez żadnego problemu. Przykład multifactor authentication. Na litość bosku wcale nieprawda, że to jest problem w korzystaniu z tego na co dzień, a większość osób, których ja znam, nie korzysta i nie daje się przekonać. I to jest to takie lenistwo, które będzie postępujące moim zdaniem, a mające wpływ bezpośredni na nasze firmy i na nas. Drugi to jest to, co już mówiłem wcześniej, Internet of Everything, a mówiąc po ludzku, podłączenie do sieci i połączenie wszystkiego ze wszystkim. I to jest coś, co wykładniczo narasta. W wielu przypadkach również przynosi oczywiście olbrzymie korzyści w wielu przypadkach, ale w wielu przypadkach robi się to, bo tak ma być, bo taka jest moda, a to przynosi zupełnie, zmienia perspektywę dla IT i bezpieczeństwa biznesową, zarówno z punktu widzenia korzyści, tych szans, ale absolutnie wnosi ryzyka nieprawdopodobne. Coś, co zmienia w ogóle, myślę, że to będzie taką najważniejszą rzeczą, która będzie powodować jeszcze większą ilość wyzwań związanych z bezpieczeństwem, ataków i tego typu rzeczy, bo to łączenie wszystkiego ze wszystkim dotyka również, chcąc nie chcąc, infrastruktury krytycznej, automatyki przemysłowej, internetu rzeczy przemysłowego. I jeśli nie robi się tego mądrze, w wielu przypadkach nie robi się tego mądrze, bo brakuje specjalistów, bo brakuje dobrych rozwiązań, to to jest absolutnie coś, co będzie z takim tematem numer jeden, jestem o tym głęboko przekonany. A trzecia rzecz, mam wrażenie, że coraz więcej osób myśli, że IT czy bezpieczeństwo jest out of the box, że kupuje się. Znaczy tak jak kupuję coś gotowego, co działa, tak jak chmura albo jakiegoś tam lab, który kliknę w przycisk i on mi zada mu jaki typ ataku i on mi wypluje, jak mam monitorować, co mam zrobić, żeby zabezpieczyć się przed jakimś atakiem. I człowiek staje się specjaliści, staje się bardziej operatorami właśnie takich rzeczy, które zostały przez kogoś zaprojektowane. Często nie wnikamy w jaki sposób, czy aby na pewno to jest dobre. Dotyczy to zarówno świata IT, technologii, jak i bezpieczeństwa, może w bardzo dużym stopniu bezpieczeństwo, bo to wchodzi akurat w taki lawinowo w ten sposób i nie używa się głowy, nie myśli się tak, nie zastanawia się, dlaczego coś się dzieje. Więc myślę, że to jest taka trzecia rzecz, która dla mnie jest bardzo niepokojąca.
Myślałem, że trzecią rzeczą, o której wspomnisz, będzie przejście do chmury i jakby wywrzucenie wszystkich usług do środowisk chmurowych, bo teraz jakby gdziekolwiek nie spojrzysz, to słyszysz ten taki przekaz, że chmura albo śmierć, że wszyscy jakby musicie wejść z infrastrukturą do chmury, bo to jest jak ewolucja, której nie unikniecie. I myślę, że tego też, jakby to też jest zagrożenie, to, którego musimy się spodziewać, w sensie ta chmura cała.
Jeszcze. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja od wielu, wielu lat jestem bardzo dużym zwolennikiem korzystania z chmury, ale chmura dla mnie była zawsze i jest przede wszystkim modelem biznesowym. Jesteśmy skazani na chmurę hybrydową. Nieprawdą jest, moim zdaniem, to jest moja subiektywna ocena, tak jak można znowu wywnioskować z konferencji, publikacji, że właściwie to teraz połowa firm w Polsce to w chmurze publicznej tam funkcjonuje i tam się gania wszystko i te wszystkie procesy funkcjonują. To jest nieprawda i przez wiele, wiele, wiele lat nie będzie to prawdą. Czyli chmura hybrydowa, połączenie środowisk on-premise'owych i różnej maści SaaS-owych czy chmurowych, co powiększa komplikacje z punktu widzenia bezpieczeństwa. Dlaczego chmura nie zawsze, nie pakujmy się, a wielu prezesów, ale też szefów IT trochę bezmyślnie, przepraszam za to mocne słowo, wchodzi w chmurę, bo taka jest moda, albo tak trzeba, albo powiedział to prezes, albo ktokolwiek inny. No, zawsze musi być przyczyna, jakaś decyzja racjonalna, dlaczego chcemy to zrobić. Nieprawdą jest, że chmura rozwiązuje wszystkie możliwe problemy. To jest nieprawda. Ostatnio spotkałem się już dwa razy, co bardzo mnie to zirytowało, że mądry szef IT twierdził, że mu wejście do chmury spowoduje, że rozwiąże mu to problem z zarządzaniem cyfrową tożsamością w firmie. Kompletna bzdura. To jest jedno z kolejnych narzędzi. Trzeba też pamiętać, moim zdaniem, to jest moja opinia, tu mnie pewnie mam nadzieję, że mnie nie będą ścigać zasne firmy chmurowe, które świetnie, że inwestują w Polsce i ja się bardzo cieszę, że się rozwijają, ale w wielu przypadkach nie są przygotowane dobrze do tego, żeby zaproponować architekturę, która wpasowuje się w architekturę danej firmy. Znaczy konwergentne rozwiązania hybrydowe moim zdaniem po prostu nie są gotowi ci partnerzy. Już nie chcę wchodzić w filozofię, skąd Amazon czy Google, jakie mają źródła powstania tej chmury. Nie chcę wchodzić, bo to jest na osobne rozmowę. Firmy są nieprzygotowane w wielu przypadkach do wchodzenia w chmury, bo nie mają specjalistów. No, zasada jest bardzo prosta, tak jak w outsourcingu. Możesz coś outsourcować, jak masz ludzi, którzy się znają co najmniej tak dobrze, jak firma, do której outsourcujesz na tym. W przypadku rozwiązań chmurowych po prostu firmy nie mają specjalistów, tak? I znowu jest taka jakaś taka mania myślenia, przekonania, że jak przeniosę się do chmury, to moja architektura nagle zacznie świetnie funkcjonować, pozbędę się problemów z zarządzaniem tożsamością, nie wiem, kontami, będzie wszystko szybko, pięknie, wspaniale. To tak nie jest. Na to też dochodzi, tak jak mówię, to takie przekonanie, że chmura rozwiązuje wszystkie problemy systemowe, nie rozwiązuje. Tylko wtedy rozwiązuje, jeśli my wiemy, co chcemy zrobić. Więc jestem absolutnie, jeszcze raz to podkreślę, zwolennikiem mądrego korzystania z chmury. To jest dobrodziejstwo w bardzo wielu przypadkach. ale jednocześnie nie wchodzenia tylko dlatego, że tak jest moda. Albo nie w takim zakresie, jak jest moda. Naraziłem się, co?
Dzisiaj to się chyba wszystkim naraziłeś, bo co chwila przepraszasz dyrektorów, C-level, teraz za chmurę przepraszasz.
Ale przepraszam, i... widzisz, ale przepraszam. Słuchaj,
ale eksperta aż miło posłuchać, mówisz jak jest i to jest najważniejsze, żeby jakby mówić prawdę, że to nie jest wszystko takie kolorowe, jak się ludziom wydaje, albo jak czytają, czy słyszą od sprzedawców, tak? Jakby to są realne problemy, realne wyzwania i nie zawsze są skrojone dla biznesu, który prowadzimy, tak? Więc jakby to trzeba jasno mówić. I teraz przewrotne pytanie moje następne. Dlaczego firmy nie powinny przenosić się do chmury? Jakie ty, jako osoba, która jest ewangelistą tych rozwiązań, też poniekąd, jakie widzisz przeciwwskazania żeby dla takich transformacji?
No właśnie dlatego, że przejście do chmury nie rozwiąże twojej firmy problemów systemowych. Jeśli nie masz dobrze na przykład przygotowanej i wdrożonego zarządzania cyfrową tożsamością, to tylko wejście do chmury ci to nie rozwiąże. Jeśli nie wiesz, po co chcesz przechodzić do chmury, no to już w ogóle jakby na samym początku jakikolwiek sens przechodzenia, robienia tego kroku wymyka się zdrowemu rozsądkowi. Jeśli nie masz specjalistów, ekspertów, którzy wiedzą, co chcą osiągnąć i jak mądrze wykorzystać chmurę, wszystko jedno od jakiego partnera, to nie rób tego, bo będzie cię to kosztowało 100 razy więcej niż teraz liczysz, i narobisz sobie problemów z procesami, bo procesy wcale nie będą lepiej funkcjonować i nie będziesz miał więcej klientów czy więcej korzyści. I jeśli nie ma sprawdzonego partnera, na którym możesz zaufać i którym wiesz, że wspólnie możecie dopracowywać szczegóły twojej usługi albo usług, które przynosisz do chmury, to też tego nie rób. Bo na pewno to się nie uda w krótkim okresie.
To teraz jeszcze jakby narazisz się pewnie lub nie, zaraz się okaże.
A widzisz.
Tym partnerom. Czy to nie jest tak, że jak przychodzi do ciebie partner, czy to jest integrator, czy partner, który ogólnie jakby proponuje rozwiązania chmurowe, czy to nie jest tak jak, wiesz, taka złota zasada security, że wszyscy kłamią. Wszyscy kłamią, żeby ci tylko coś sprzedać. Czy to nie jest tak, że ci partnerzy też jakby nawrzucają ci do uszu wszystkiego, że to będzie idealnie, super i namówią cię jednak, nawet jeżeli ta chmura jest ci niepotrzebna, lub też jakby nie musisz jej mieć i nie powinieneś jej wręcz mieć. Czy to nie jest tak, że ci partnerzy też trochę cisną za mocno w tym kierunku?
Ja jestem człowiekiem wielkiej wiary, jestem ufny, więc zakładam, że jak ktoś przychodzi, to niekoniecznie od razu przychodzi okłamywać mnie, ale szczerze mówiąc nie winiłbym tutaj partnerów, tylko jednak szukałbym u siebie tej belki w oku, to znaczy jeśli sam muszę wiedzieć, ja jako firma, czy jako szef tej firmy, czy jako szef IT, co chcę osiągnąć, jaki chcę uzyskać cel biznesowy przede wszystkim, bo przypomnę, że technologie i bezpieczeństwo są czymś wbudowane w biznes, znaczy nie są same dla siebie. Chmura nie jest sama dla siebie. Czy ten nowy CM, czy cokolwiek innego nie jest sam dla siebie. Czyli tu przede wszystkim jeszcze raz bardzo konkretnie zastanawiał się, co chcę osiągnąć. Do tego szukał rozwiązań. I chmura, albo element chmury, bo chmura, to mówimy, to jest wszystko i nic. Jej kawałki mogą być świetnym rozwiązaniem, które może rzeczywiście pomóc mi, tak? Może rozwiązać moje problemy, może spowodować, że będę lepiej funkcjonować, więcej zarabiać pieniędzy jako firma, ale z automatu mi nic takiego nie da, nie jest świętym gralem. To jest nieprawda.
Jeszcze mamy parę pytań, ale dobrze nam się rozmawia, więc to chyba będzie najdłuższy odcinek, bo pamiętajcie, że jeszcze będzie konkurs. Więc przechodząc dalej, przyjmijmy, że znalazłeś lampę cyber Aladyna i ten Aladyn może spełnić twoje trzy życzenia, ale muszą one dotyczyć albo bezpieczeństwa, albo IT, albo obydwu. Jakie to by były życzenia?
Na pewno mądre, takie usystematyzowane podejście do cyfryzacji naszego życia i bezpieczeństwa na poziomie państwa. Znaczy, ja uważam, że jest to jeden z rzeczy, o którym. To jest pierwsza rzecz, którą bym poprosił Alladyna, bo u nas nie funkcjonuje to w taki sposób, jaki powinno, a dotyczy to nas wszystkich, naszych firm, naszych instytucji, nas wszystkich jako obywateli. Bez systematycznego, mądrego podejścia do cyfryzacji i do bezpieczeństwa na poziomie państwa po prostu będzie źle. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga, może cię zaskoczę, to bym go poprosił o wprowadzenie regulacji dla operatorów telekomunikacyjnych i dostawców internetu, żeby byli zobligowani do zapewnienia minimalnego, określonego poziomu bezpieczeństwa dla swoich usług. Dlaczego tak? Dlatego, że to jest postępujące. Ja mówiłem to już kilka lat temu, ja głęboko w to wierzę. Znaczy, operatorzy telko i dostawcy, prowajderzy internetu są tym miejscem, które powoduje, że to się wszystko ze sobą łączy i że tak naprawdę to bezpieczeństwo bądź niebezpieczeństwo do nas się zbliża i do wszystkich firm i do nas jako obywateli. I nic złego nie ma w regulacjach, bo uważam, że to jest jedyny sposób, żeby systemowo znowu ograniczyć. To nie zapewni, nie wyeliminuje oczywiście wszystkich zagrożeń i ataków, ale by ograniczyło w drastyczny sposób, co najmniej dla zwykłych zjadaczy chleba, ale też dla firm, wielu firm i być może instytucji publicznych właśnie zagrożenia w cyberprzestrzeni. Więc regulacje dla operatorów telko i dostawców internetu w tym zakresie. A trzecią rzecz, to bym na pewno poprosił Alladyna o taką, żeby dał każdemu człowiekowi mądrość myślenia krytycznego. Żeby nie wierzył we wszystko to, co mówią media, czy tradycyjne, czy social media, tylko po prostu myślał, zadawał pytania i zastanawiał się.
Ostatnie jak najbardziej też popieram. A co robisz, gdy nie pracujesz? No, masz może jakieś ciekawe hobby? Czy cały czas pracujesz?
Nie pracuję cały czas. Zresztą jeden ze swoich sukcesów osobistych już wiele, wiele lat temu, jak przestała mi się śnić praca po nocach. To był taki punkt milowy w moim życiu, bo przez długi czas śniłem się. Co robię w wolnych czasach? Ja w młodości przez wiele, wiele lat trenowałem wschodnie sztuki walki. Różne, ale w szczególności 9 lat kung fu i już od dłuższego czasu wróciłem w taki sposób lightowy, który licuje do moich siwych włosów. To właśnie na własne potrzeby dla mojego umysłu i ciała takie elementy kung fu, qigongu, czyli lightowe, ale które dają bardzo dobry wpływ na mój umysł i na ciało. Poza tym lubię wędrówki i odwiedzanie ciekawych miejsc. I to ciekawych tak, że można z różnymi ludźmi ciekawymi porozmawiać i to takie nie, które są gdzieś poza głównymi szlakami turystycznymi. W Polsce, żeby nie było wątpliwości, i za granicą, bo w Polsce mamy piękne miejsce, nieprawdopodobne. A trzecia rzecz, ja bardzo lubię filmy od zawsze, od najmłodszych lat. Filmy, więc jestem tutaj takim fanem filmów. Lubię też wracać do starszych filmów. To przedwczoraj oglądałem Blade Runnera, nie wiem, który raz z rzędu pierwszego, a wczoraj Księgę Ocalenia, bo niektóre filmy lubię do nich wracać.
No Blade Runner też lubię. Oglądałeś tą wersję reżyserską, czy tą taką pierwotną?
Reżyserską, tak.
Teraz na topie jest Duna, więc ale no jakby ta wersja Lyncha jest taka trochę odbiega od tej, która jest teraz w kinach, ale też warto dla kontrastu obejrzeć.
Oczywiście.
Na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Od 3 lat pracuję wyłącznie na systemie Apple'owskim, a wcześniej miałem iPada, iPhone'a od zawsze, ale komputer zawsze z Windowsem. I 3 lata temu stwierdziłem, że przychodzę na Maca i szczerze mówiąc była to moja jedna z najlepszych decyzji życiowych, jeśli chodzi o produktywność i o spokój ducha.
Ciekawe. Ja na przykład u mnie Mac, ja nie daję rady. Za wolny jest ten system dla mnie. Muszę wszędzie kliknąć i to już jest męczące.
No ale mamy inną specyfikę.
Trochę tak. Ostatnie pytanie, które tak naprawdę zawsze powtarzamy, że to definiuje człowieka i musisz teraz stanąć po którejś stronie lub po środku, bo czasem te odpowiedzi jakby odbiegają od schematu. Komodore czy Atari?
Atari.
Dobrze, że Adama nie ma, jakby dołączyłeś do jego, do grupy Adama H, ale chyba Commodore dalej prowadzi. Postaram się przy następnym odcinku trochę podsumować tego, na jakim etapie jesteśmy z tą rywalizacją. No ale dobrze, Atari, wybaczam, no nie każdy mógł mieć Commodore, także jak najbardziej. Słuchajcie, to koniec pytań tak naprawdę, więc teraz możemy przejść do konkursu, do wygrania, właściwie jak już wiecie, konkurs, główną nagrodę i nagrody pocieszenia sponsoruje Fudo Security, zarządzanie dostępem uprzywilejowanym. Do wygrania gość, czyli Tomasz, będzie zadawał pytania konkursowe, w którym można wygrać zestaw Raspberry Pi. Tomku, ja wyświetlę to pytanie, a ty je może przeczytaj.
A tak na jaką usługę oraz w którym roku był powodem powstania projektu Cybertarcza Orange, usługi Cybertarcza Orange?
Czyli który rok i jaka usługa była atakowana? Czas start.
Łatwe pytanie.
Tym bardziej, że już troszeczkę naprowadziłeś podczas rozmowy na ten atak, więc chyba będzie dosyć prosto. Jedna prośba, ci co już wygrali Raspberrynkę, proszę, żeby nie, jakby nie dali szansę innym. Dobrze, jakby widzę już odpowiedzi, a nie chodzi o typ usługi, jeżeli chodzi o modemy czy transmisji, a bardziej chodzi o usługę na tych modemach. Jak były przejmowane te modemy? O, może w ten sposób. No, zobaczymy, czy ktoś...
No proszę cię, no...
Mamy już. Był to 2014 rok, tak? Dobrze? I była to usługa DNS.
Brawo.
Tomku, może w dwóch słowach powiesz, na czym to polegało?
No, chyba największy w tamtych czasach atak masowy na modemy. Szacowane wtedy było około 140-150 tysięcy modemów różnych operatorów w Polsce, w szczególności tych kupowanych w sieciach sprzedaży takich masowych. No i był po prostu podmieniany DNS, adres DNS-u. W związku z powyższym przestępcy mogli po prostu podłożyć, co chcieli.
Także Bart S., gratulacje. Zestaw Raspberrynki poleci do ciebie. Numer paczkomatu i numer telefonu na adam@trzeciastrona.pl. Gratulacje. Dzisiaj będzie mniej trochę pytań konkursowych, bo będzie jeszcze jedno i do wygrania będzie zestaw pocieszka od Fudo. Ale obiecujemy, że przy następnym naszym spotkaniu będzie z kolei więcej pytań konkursowych, także jakoś sobie to gdzieś wyrównamy. Moje pytanie do wygrania, oczywiście, tak jak wspomniałem, pocieszka od firmy Fudo Security, zestaw gadżetów. Moje pytanie brzmi następująco. W serialu Mr. Robot zaatakowano magazyn kopii zapasowych. Czym? Jakie to było urządzenie i co zostało zaatakowane? Wyjdzie na to, że moje pytanie było trudniejsze.
I bardzo dobrze. Ja nie pamiętam, muszę się przyznać.
A to był taki ciekawy atak. Ale jak nikt na to nie wpadnie i nie ma tu fanów... proszę. Mamy już odpowiedź. Więc powiedzmy, że możemy uznać odpowiedź Pauliny W. A nie, to nie jest pełna odpowiedź. Przepraszam, Paulina. Pełna odpowiedź to był Szymek, było to Raspberry Pi, urządzenie, jakie zostało użyte, to Raspberrynka, właśnie którą przed chwilą była do wygrania, i zaatakowany był kontroler temperatury. Także gratulacje, Szymek 73, numer telefonu i numer paczkomatu na Adam Zaufana, trzecia strona PL. Gratulacje. Słuchajcie, jeżeli chodzi o nasze konkursy, to dzisiaj było szybko może dlatego, że Adama nie ma, więc było też mniej pytań. Tomku, ja bardzo Ci dziękuję za fascynującą podróż przez te wszystkie lata Twojej kariery i też przez te wszystkie lata, kiedy tak naprawdę rozwijało się to IT i te telekomy w Polsce. Myślę, że wszyscy byli tutaj jakby zafascynowani tą całą podróżą. Rekordowy chyba odcinek, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o czas, ale to nie jest, broń Boże, czas zmarnowany. Ja mógłbym tak z Tobą rozmawiać jeszcze przez najbliższe godziny, ale nasi słuchacze też muszą kiedyś pójść spać albo wyruszyć w podróż, więc resztę tematów zostawimy sobie na kiedy indziej, może jeszcze kiedyś do nas wrócisz. I bardzo Ci dziękuję na to, że nas odwiedziłeś.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie.
To nieprawda, cała przyjemność po mojej stronie. Także miłej niedzieli, poniedziałku, odpoczywaj, zwiedzaj, odwiedzaj groby. Do zobaczenia. Trzymaj się. Słuchajcie, a my widzimy się za tydzień. Już w komplecie, mam nadzieję. Tak przynajmniej ja mam taką nadzieję, że Adam się wreszcie pojawi razem ze Stefanem, naszym operatorem nadwornym. I za tydzień, jeżeli się uda, i chyba na to wszystko wskazuje, gościem naszym będzie generał Molenda. I sobie porozmawiamy trochę o tym, jak wygląda cyberprzestrzeń i zagrożenia od strony wojska i jak to wszystko wyglądało, jak to się wszystko budowało i na jakim to jest teraz etapie. Więc widzimy się za tydzień w 81. odcinku Rozmowy Kontrolowanej. Ja będę Was już powoli żegnał. Miłego wieczoru. Trzymajcie się. Kontrolowana.